Bracia i siostry, chciałem wam powiedzieć, że kiedy przeglądając i straże, które otrzymując od was, to bardzo często, nawet już mówiłem o tym w Chicago u braci, że kiedy czytałem tą notatkę, którą bracia piszą, w jaki sposób można się dostać na generalną konwencję, to przypomniała mi się wasza informacja o dojeździe na generalną konwencję, gdzie jak tam bracia pisali w straży, że trzeba jechać drogą w kierunku północnym, a nieco dalej wiecie się na drogę podwyższoną Chicago Skyway, aż do złączenia się z drogą ekspresową. Bracie i siostry, stale marzyłem o tej drodze. Myślałem sobie, jak to wygląda ta Skyway. I tak nawet w duchowym znaczeniu, gdyby to przetłumaczył na język polski, to bracie i siostry, tak sobie myślałem, jakby to było dobrze, żeby wjechać na taką ekspresową drogę, na to, żeby wjechać, jak, żeby właśnie na tej drodze niebiańskiej, Skyway, jak to po polsku, żeby jak najprędzej znaleźć się właśnie na tej drodze podwyższonej w kierunku północy, gdzie jest tron Ojca Niebieskiego. Tak mi to wszystko pięknie pasowało nawet w duchowym znaczeniu. I bracie i siostry, właśnie moje marzenia Pan Bóg urzeczywistnił, że właśnie znalazłem się z wami. I bracie i siostry, właśnie przywożę wam tysiące, tysiące pozdrowień. Wszystkie uczucia, szczególnie brat Gumiela, który już wam jest znany, brat Wiśniewski, brat Grudzień, no i tych wszystkich braci, których może nie znacie, a jest ich setki, dziesiątki i tysiące w Polsce, jeszcze mogę powiedzieć, że jest. Wszyscy ci bracia właśnie przeze mnie prosili, abym was serdecznie pozdrowił. A żebym wam również serdecznie podziękował za wasz trud, za wasz wysiłek. Bracia i siostry, oceniamy to wszystko, co dla nas również uczyniliście w naszym kraju. Że właśnie my, bracia i siostry, wiemy, my zdajemy sobie sprawę, że wy również ciężko pracujecie, bo wiadomo jest, że chociaż Ameryka jest pięknym krajem, błogosławionym wolności, ale wiadomo, że dolary nie leżą na ulicy, trzeba również pracować na nie. A właśnie pomoc wasza, którą myśmy otrzymali i do dzisiejszego dnia utrzymujemy, że ona ułatwia nam pracę ewangeliczną, że my otrzymujemy literaturę od was w języku polskim, bo przecież po co by wam to było potrzebne, prawda? Że myśmy otrzymali od was właśnie taki piękny dom w Warszawie, gdzie możemy modlić się, zbierać się wspólnie, gdzie on jest zarazem hotelem dla nas, że ktokolwiek przyjedzie z różnych części Polski, to może się u Braterstwa Gumielów tam właśnie przenocować, przespać. To wszystko, bracia i siostry, jest ocenione bardzo przez nas i bracia i siostry prosili mnie również, żeby wam gorąco za to podziękować i życzyć wam błogosławieństwa Bożego, że praca wasza nie poszła na marne, że ona się również rozwija w naszym kraju. Słowo Boże właśnie ma również nasza młodzież, która właśnie słucha. Ja również, bracia i siostry, należę do waszych dzieci, mogę tak powiedzieć, patrząc na was. Bo ja już jestem drugą generacją, moi rodzice również poznali prawdę właśnie w wieku starszym, a ja wychowany będąc w prawdzie, mogę tak powiedzieć, że jestem waszym dzieckiem. I dlatego właśnie bardzo się cieszę, chociaż jestem zażenowany. Co ja mogę wam powiedzieć więcej, kiedy wy już wszystko wiecie? Ja raczej mógłbym się nauczyć czegoś od was, aniżeli was czegoś uczyć. Ale bracia i siostry, właśnie mam tą wielką radość, że jestem tu z wami i cieszę się. I nie tylko te pozdrowienia z Polski, ale również bracia już tutaj, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy w Chicago zebranie piękne właśnie w ubiegłą niedzielę, gdzieśmy spotkali się z braćmi, brater Cąbel, a również brat Wojciechowski, Braterstwo Jezuit i wszyscy bracia zgromadzenia w Chicago bardzo prosili również, że gdziekolwiek będziemy u braci, żeby wam przywieźć bratnie chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw Bożych, co też wam przywożę. Proszę braci, podróż miałem bardzo piękną i bardzo lekką. Teraz żyjemy w takim czasie, o którym Pan powiedział, że umiejętność się rozmnoży. Nasi dziadkowie, którzy jeszcze do dzisiejszego dnia na wschodzie na wozie podróżują, pamiętam, bracia i siostry, jeszcze do dzisiejszego dnia mamy takie warunki, że jak z Biszczy chcemy się do stacji dostać kolejowej, jak idziemy braci odwiedzić, to trzeba jechać cały dzień na wozie. A jeszcze jak koło czasem spadnie, trzeba go naprawić. A bracia i siostry, dzisiaj z Warszawy do Chicago, ja z Warszawy wyleciałem za 10:07 rano, a w Chicago u bracia już powitali mnie o godzinie 3 po południu. O 3 po południu, z tym, że lądowałem w Berlinie na krótko i w Londynie miałem przesiadkę na następną linię 2WA. To się, zdaje się, tak powinno powiedzieć ta linia. I dlatego właśnie bardzo ta podróż była dla mnie bardzo przyjemna, kiedy właśnie bracia i siostry wzniosłem się nad chmury, nad lodami Grenlandii, kiedy popatrzyłem z góry na te i kiedy popatrzyłem w boską nieskończoność błękitu, to wtedy odczułem wielką nicość człowieka. Tak jak Pismo Święte mówi, że cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, bracia i siostry. Kiedy popatrzyłem pod sobą, zobaczyłem tą ziemię jako maleńki pyłek, a kiedy popatrzyłem na nieskończoność boskiego błękitu, bracia i siostry, to sobie tak pomyślałem właśnie, że Bóg w ogóle chciał się zainteresować człowiekiem. to, bracia i siostry, jest wielkie błogosławieństwo, że człowiek jest taką odrobinką, takim pyłkiem. I czymże jest życie człowieka, bracia i siostry, kiedy ja może jeszcze mógłbym coś powiedzieć na ten temat, ale bracia na pewno już będą w starszym wieku, to nam się zdaje, że wczoraj dopiero mieliśmy 14 lat, prawda? Że wczoraj dopiero kwiatki na łące zbieraliśmy, bracia i siostry, że wczoraj dopiero może za kółkiem czy za piłką się uganialiśmy. 70 razy po 365 dni i to jest koniec życia ludzkiego. 70 razy po 365 dni. Dlatego, bracia i siostry, gdyby nie prawda, gdyby nie Bóg, gdyby nie ta błogosławiona nadzieja w Chrystusie, która daje nam nadzieję życia przeszłego, wiecznego szczęścia, żywota wiecznego, to, bracia i siostry, życie nie miałoby najmniejszego sensu. Dlatego właśnie bardzo się cieszymy, że Pan Bóg nas zaszczycił tym wysokim powołaniem i dlatego ja, bracia i siostry, nie chciałbym was męczyć za długo. W tej atmosferze wiem, że umysł ludzki w tym wieku raczej może trudniej wrażenia przyjmuje. Chciałem z braćmi i siostrami podzielić się tym najgłębszym uczuciem, jakie my mamy i chcę właśnie, a tym najgłębszym uczuciem to jest miłość. I bracia i siostry, chciałbym, aby nasz temat nazywał się Potęga Miłości. Potęga Miłości. Bracia i siostry, Bóg jest wieczność, Bóg jest miłość i Bóg jest wieczność. Kto osiągnie miłość, osiągnie wieczność, osiągnie nieskończoność. Kto osiągnie tą doskonałą miłość, o tej miłości powiedział święty apostoł Jan w pierwszym swoim liście, jak pięknie czytamy, bracia i siostry, w pierwszym swoim liście święty ten apostoł Jan, który w Piśmie Świętym nazwany jest apostołem miłości. On powiedział takie piękne słowa w 4 rozdziale, a w 16 wierszu, gdzie mówi tak. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Proszę braci, w Piśmie Świętym jest napisane, że niebiosa niebios ogarnąć cię nie mogą. A święty Jan mówi, że Bóg w nas mieszka. Niebiosa niebios, bracia i siostry, kiedy wyjedziemy przez tworza, kiedy popatrzymy na niezmierzony błękit boskiego dzieła stworzenia, kiedy bracia i siostry wyobrazimy sobie, że my siedzimy na takim maleńkim pyłku naszej ziemi i gdzieś to wszystko wiruje w boskiej nieskończoności, że Bóg jest wieczność i nieskończoność, a tu święty Jan mówi, że Bóg w nas mieszka. Dlatego, bracia i siostry, nasze serce musi być przepełnione potęgą miłości. Jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg zamieszkał w naszym umyśle i w sercu, to serca nasze muszą być pełne miłości. Dlatego, kto osiąga miłość, to osiągnie zwycięstwo i przejdzie do nieskończoności, do wieczności, do wiecznego szczęścia. Tak określa nam to święty Jan. Bracia i siostry, kiedy święty Jan rozglądnął się właśnie za tym słowem, a on pobudza nas, aby oddać tą potęgę tej wielkiej miłości, tak jak wspomnieliśmy już, to mówi, kto miłuje, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. W 8 wierszu mówi, tego samego rozdziału. Że kto nie miłuje, to nie zna Boga. Jeżeli dzisiejsze narody chrześcijańskie nazywają siebie narodami chrześcijańskimi, a bracia i siostry budują potężne narzędzia zbrodni, że tego biednego człowieka jakby pięścią uderzył w głowę, to się przewróci, można go zabić. A gdyby bracia i siostry widzieli, jakie potężne narzędzia zbrodni są zbudowane na tego biednego, szarego człowieka, bomby atomowe, katiusze, różne narzędzia, działa, a bracia i siostry, takie narzędzia zbrodni, które pochłaniają miliony, a ja tu nawet mam zdjęcia przy sobą, gdyby bracia i siostrom chciał zaprezentować, a idą kapłani idei chrześcijańskiej z Rzymu, z papieżem na czele, biorą kropidło i to wszystko jeszcze błogosławią. Tak, bracia i siostry, pierwsza wojna światowa, druga, która pochłonęła tyle milionów istnień. Dlatego kto nie zna miłości, a bracia i siostry, kto nie miłuje, to nie zna Boga. Tak mówi święty Jan. Jeżeli kto nie miłuje, to nie zna Boga. Nie ma mowy, żeby ten człowiek wtedy mówił o tym, że on zna Boga. Bóg jest nieskończoność i miłość. Dlatego, tak jak wspomnieliśmy, że kto osiągnie miłość, osiągnie nieskończoność. Słowo to straciło dziś blask swój i godność swoją. Dziś każde najlichsze uczucie poziome, płytkie, nazwane jest miłością. Bóg lubi być otoczony miłującymi istotami i dlatego uzupełnił nieskończoność potęgi, mocy i mądrości i napełnił tą nieskończoność gwiazdami i istotami zdolnymi czuć i kochać, bracia i siostry. Dlatego Pan Bóg, właśnie, że On jest miłością, to On nie chciał być sam w wszechświecie, w tej pustce zgubiony. Dlatego On stworzył istoty, stworzył góry aniołów, stworzył piękną ziemię, stworzył człowieka, raj dla człowieka, ale człowiek, widzimy, odwrócił się plecami do boskich praw. I dlatego właśnie Bóg, stąd Chrystus, gdy go chcą bracia i siostry obrać królem, to niech bracia i siostry zauważą, znika. A gdy wprowadzają go do Jerozolimy w triumfie, to co Chrystus wtedy płacze, kiedy go chcieli ogłosić królem. Ale choć osłabiony i zmęczony, Chrystus wychodzi na spotkanie dzieci. A choć to dzieci narodu, którego ukrzyżują, bierze je na kolana, tuli do serca, a bracia i siostry pieści je. Do tego serca zawsze pałającego miłością. Dlatego, bracia i siostry, właśnie pozostały jeszcze tylko trzy czyste rzeczy na ziemi. Powiedział jeden z poetów. Gwiazdy, kwiaty i oczy dziecięce kochamy na tej ziemi udręczeń pełnej jako jedyną pozostałość raju. Te gwiazdy nieskalane grzechem, które obserwujemy wieczorem, te cudne kwiaty nieskalane grzechem i te piękne, niewinne oczy dziecka, które przychodzi na świat. Te rzeczy jeszcze trzy pozostały jako jedyna pozostałość raju. I Chrystus bardzo często właśnie, on kochał dzieci. On był, jego serce było przepełnione miłością. On, braci i siostry, kiedy chcieli go królem obrać, to uszedł. Kiedy z triumfem wprowadzali go do Jerozolimy, to on płakał. Ale on miał zawsze czas znaleźć na uczucia miłości. On brał dzieci na kolana, tulił je, chociaż to były dzieci tego narodu, który wiedział, że go zniszczy, że go ukrzyżuje. I dlatego właśnie mówi Chrystus, Pan powiedział, to jest przykazanie moje, to jest przykazanie moje. A jakie? Jakie to było to przykazanie, które Chrystus go nazwał swoim przykazaniem? A bracia i siostry, czytamy go w Ewangelii świętego Jana, zapisane to przykazanie Chrystusowe, jak powiedzieliśmy o tej potędze miłości w 15 rozdziale, a w 12 wierszu, gdzie jak pięknie nam mówi Chrystus, a mówi, to jest przykazanie moje, aby co? Abyście się społecznie miłowali, jako co? Jako jam was umiłował. To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali. Dlatego, bracia i siostry, popatrzmy, jaka to jest miłość wspaniała. Ja, bracia i siostry, kiedy myślę nad tym, to nie można wyrazić słów, że myśmy nigdy w życiu się nie widzieli. Gdzie jest Polska, gdzie jest Rosja, gdzie jest Francja, gdzie są Stany Zjednoczone, czy inne kraje, bracia i siostry, a jak miłość Chrystusowa, miłość prawdy złączyła nas w jedną piękną rodzinę. Bracia i siostry, z dalekiej Polski, z dalekiego w Związku Radzieckim mamy naszych braci we Lwowie i oni wszyscy czasem z nimi również się stykamy. Pojechali nasi bracia, w tej chwili są we Francji, kiedy przejeżdżaliśmy, bracia z Francji również prosili. I tu w Stanach Zjednoczonych, jaką my stanowimy piękną, wspaniałą rodzinę, bracia i siostry. Przecież nikt nam tego nie narzuca. Ja sam podziwiam bracia, by mogli wziąć samochód teraz, gdzieś przyjemnie sobie pojechać nad rzekę, odetchnąć nie tutaj może ciężką taką atmosferą, ale sobie pooddychać spokojnie, a bracia tutaj przyszli, bo przywiodła was miłość Chrystusowa do człowieka, któregoście nigdy w życiu nie widzieli, bracia i siostry. Dlatego czy to nie możemy, czy to nie jest piękne, co Chrystus powiedział? To jest moje przykazanie, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował. Dlatego, bracia i siostry, my się cieszymy z tego, radujemy, jak wielka jest potęga miłości. I dlatego kapłanem tej miłości jest Chrystus. Ten nigdy nie zadaje, kto jest kapłanem tej miłości, o bracie i siostry, kapłan miłości, ten nigdy nie zadaje bólu. Unika starannie tego, co powoduje zgrzyty, wstrząsy, niezgodę, niezadowolenie. Prawdziwy chrześcijanin stara się o to, aby każdy czuł się przy nim jak u siebie w domu. Nie nadstawia ucha na plotki, tłumaczy wszystko wszystkim jak na najlepiej. Wroga traktuje, jakby ten pewnego dnia miał być jego przyjacielem. Jest cierpliwy, przebaczający. W rzeczywistości rzadko można spotkać takie monstrum, jak serce, które nie umie przebaczać. Za rozsądny jest chrześcijanin, by obrażać się, zbyt zajęty, by krzywdy pamiętać i zbyt niedbały, by unosić złość w swoim sercu. Złośliwość bowiem i sarkazm nikogo nie naprawią. Wszelkie niezgody polegają prawdopodobnie na nieporozumieniach i trwają skutkiem milczenia, które je utrwala. My, bracia i siostry, musimy o tym pamiętać. Dlatego gdzie w Piśmie Świętym mamy zanotowane pierwsze słowa braterska miłość? Gdybyśmy sobie takie wstawili pytanie, bracia i siostry, gdzie w Piśmie Świętym po raz pierwszy i pierwsze zanotowane jest słowo braterska miłość? W drugiej księdze Samuelowej, bracia i siostry, czytamy takie smutne zdarzenie prawie na samym początku tej księgi, w pierwszym rozdziale. Niech bracia i siostry zauważą, druga księga Samuelowa. Mam na myśli te dwie piękne, szlachetne postacie, które są najpiękniejszym wzorem i przykładem miłości, bracia i siostry. W pierwszym rozdziale, 25 i 26 wiersz, to jest chyba pierwsze zdarzenie i pierwsze słowa w Biblii, które zanotowane zostały o braterskiej miłości. Mówi tak, jakoż polegli mocarze w pośród bitwy, Jonatan na górach twoich zabity jest. Bardzo mi cię żal, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo wdzięcznym, a większa u mnie była miłość twoja, aniżeli miłość niewieścia. bracie i siostry, to jest ten smutny obraz, kiedy Dawid stanął nad zwłokami brata swojego Jonatana zamordowanego. Ten właśnie syn tego ojca wyrodnego, który go nawet chciał zamordować. Bracie i siostry, my wiemy, kim był Saul. Saul właśnie, kiedy Duch Pański odstąpił od niego, a właśnie kiedy napełniony został złością i nienawiścią, to gotowy był własnego syna zamordować. Ale to było dziecko szlachetne. Kiedy Saul wyruszył na wojnę, to on jednak nie powiedział, nie pójdę z ojcem, dlatego że ojciec był morderca, że ojciec jest złym człowiekiem złym. Ale on do końca wytrwał w miłości synowskiej. Pomimo tego, że ojciec był złym człowiekiem, nie miał racji, ale jednak poszedł z nim na wojnę i do końca właśnie bronił go. Jonatan poległ. Dwóch synów Saulowych zginęło razem z nim, a wiemy, bracia i siostry, że Saul zginął jako co? Jako samobójca, bo nie chciał się poddać w ręce wrogów. Jest powiedziane, że miecz nadstawił pod swoją pierś i upadł na ten miecz. I w ten sposób zginął jako samobójca. Ten człowiek, który zaczął tak swoją karierę pięknie jako król, a zginął jako samobójca przez nienawiść, bracia i siostry. Przez to, że dopuścił do swojego serca zazdrość, złe uczucia i nienawiść. I zarazem piękny, wspaniały, szlachetny charakter Jonatan zginął. Kiedy Dawid stanął nad zwłokami swojego brata Jonatana, zapłakał. Bracie mój, bardzo mi cię żal. Miłość twoja była droższa mi, aniżeli miłość niewieścia. Dlatego, bracie i siostry, to jest piękny przykład braterskiej miłości. Tego właśnie, co przenosi nas do tej nieskończoności wiecznego szczęścia. Zginął Saul, bracie i siostry, dlatego widzimy, a zgubiła go pycha i nienawiść. Ludzie starsi nie miłują bez zastrzeżeń, bo niejedną bruzdą goryczy i zawodu przeorane są ich serca. Lecz młodzi ludzie to czasem ufają sobie bez zastrzeżeń. A bracia i siostry, tak jak to jest powiedziane w tej pięknej pieśni, nie pomoże ci skarb wielki, gdy miłości brak kropelki. Bracia i siostry, co by warte było życie bez miłości? Gdybyśmy byli pewni, że nie ma serca, które nas kocha. Gdybyśmy nie mieli matki, gdybyśmy nie mieli ojca, gdybyśmy nie mieli męża, gdybyśmy nie mieli żony, bracia i siostry. Że wiemy, że przyjdziemy wieczorem do domu czasem strapieni, znękani, a ktoś przytuli nas do serca, ktoś umie współczuć z naszymi cierpieniami, z doświadczeniami. O, bracie i siostry, pamiętajmy o tym, że wiemy o tym, że człowiek nie tylko potrzebuje bogactwa, nie tylko może wygodnego wyspania, pięknego domu, może dolarów, czy złotych, czy jeszcze franków, czegokolwiek. Człowiek potrzebuje współczucia również. I dlatego my wiemy, że ludzie starsi, którzy mieli nie jeden raz przeorane serce zawodem w swoim życiu, spotkali się nie jeden raz z przykrością, z kłopotem, to może oni nie miłują. Nie, to znaczy więcej mają rozwagi w życiu chrześcijańskim. Dlatego widzimy dzisiaj bardzo często, nie wiem, bracie i siostry, jak w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie u nas to co drugie małżeństwo się rozwodzi. Bo się zdaje młodym ludziom, że się kochają strasznie, a żyją 2 tygodnie ze sobą i ta miłość tak wygląda, że po 2 tygodniach nie mogą żyć już ze sobą i odchodzą. Tak ta miłość wygląda, jak pamiętam, opowiadał przewodnik w Paryżu, że jedna dziewczynka tak się zakochała w chłopcu, że, a ponieważ ją zdradził, i nie chciał z nią rozmawiać i wziąć ją za żonę, to wyjechała na Tour de Eiffel. To jest wieża Eiffla. Bracie i siostry, może słyszeli o niej, to jest najwyższa wieża w Paryżu, taki piękny zabytek, gdzie stamtąd można całą panoramę Paryża oglądać. I tam z 300 metrów, z najwyższej platformy skoczyła na dół. Ale ponieważ miała spódniczkę plisowaną, więc ona się jakoś tak rozłożyła, że spełniła rolę spadochronu, że to tak pomału zleciała i spadła jeszcze w dodatku na pędzący samochód na ulicy. I akurat to był taki dość młody chłopak, milioner. Zawiózł ją od razu do szpitala, nie zabiła się. No więc i okazało się po 2 tygodniach, wyszła z tego szpitala i pobrali się razem. Spadła akurat swojemu mężowi na dach. Bracie i siostry, a ja sobie tak biorę przykład, co to była za miłość. Dziewczynka wyszła na popełnić samobójstwo z miłości i akurat spotkała chłopca i żeni się drugi raz. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, że te uczucia dzisiaj, one są źle rozumiane przez ludzi. One są powierzchowne i płytkie i niewłaściwe i stąd wiele doświadczeń. I dlatego, bracia i siostry, jest taki utwór muzyczny, w którym włoski, jeden z artystów włoskich napisał taki utwór muzyczny, w którym niewiasta zażądała serca matki od narzeczonego. A on właśnie, że go wtedy weźmie za męża, jak i serce matki przyniesie. Bo ona była taka zazdrosna, żeby czasem nie kochał więcej matki, jak właśnie, jak ją. I tak podaje ten utwór muzyczny, że właśnie kiedy ten narzeczony niósł to serce matki i potknął się na drodze i to serce mu wypadło, to się zapytało, synku kochany, czy czasem nie stało ci się coś złego, bo on się przewrócił. Tak w tym utworze muzycznym jest. Że serce matki, bracie i siostry, to jest to serce najpiękniejsze i to jest najgłębsza miłość, która nie ma głębszej miłości, bracie i siostry, my wiemy o tym. I dlatego, bracie i siostry, właśnie Bóg stworzył miłość. Ale też są tacy niewdzięczni ludzie, że nie będę odczytywał, bracie i siostry może słyszeli, o sławnej śpiewaczce, która nazywa się Maria Callas. jedna z najsławniejszych śpiewaczek, to właśnie, a ona ma matkę w Grecji, która przymiera głodem. Ja, bracie i siostry, mam tutaj, gdyby bracie i siostry chcieli, to potem odczytam wam. List u nas w Europie w prasie zostało podane, że matka prosiła ją o pomoc. To jej córka wyrodna z Rzymu napisała list, że mówi, ja muszę ciężko pracować na pieniądze, a ty, mówi, też iść do pracy, a jak nie chcesz, to idź i powieś się. Ta sławna śpiewaczka, która dzisiaj podziwia ją cała Europa, jej cudowny głos, która miliony dolarów zarabia, bracie i siostry, za swoje, przepraszam, tysiące dolarów zarabia, a setki dolarów za jeden występ, to tak matce swojej napisała. I dlatego, bracie i siostry, widzimy, jaki dzisiaj jest świat wyrodny. Patrząc na narody świata, nie widzimy jednego chrześcijańskiej miłości. Zdaje się, że miłość pożegnała naszą ziemię i nas. Ziemia dymi jeszcze krwią milionów poległych, ziemia piła krew bratnią chrześcijańską, ziemia dymi jeszcze krwią milionami i nienawiść triumfuje na świecie. A gdzie jest miłość? Słońce wiecznego pokoju miało świecić światu z Ligi Narodów. A bracie i siostry, dzisiaj mamy podobną Ligę Narodów. Tutaj niedaleko nawet, w New Yorku. Bracie i siostry, popatrzmy, czy to nie jest podobna historia? Ludzie zjeżdżają się, politycy, i powiedział utant, że obecna sytuacja jest groźniejsza, aniżeli przed wybuchem II wojny światowej, w tej chwili na świecie. Tak świat dzisiaj wygląda, bracie i siostry. I dlatego widzimy brak miłości, brak miłości. I dlatego gdybym braciom i siostrom opowiedział, jakie dantejskie sceny u nas w Europie się działy podczas wojny, gdzie, bracie i siostry, wielkie, straszliwe morderstwa, a widzimy, gdzie ludzie mordowali się wzajemnie jak dzikie zwierzęta. Jak dzikie zwierzęta, bracie i siostry, człowiek na człowieka napadał, mordował w obozach. Ja sam byłem w jednym z takich obozów, w filii obozu oświęcimskiego, to był obóz zatracenia dla Żydów, gdzie na każdym kroku przyglądałem się, bracie i siostry, że człowiek jak się przewrócił, to mu sztangle położyli na szyję, jeden kapowy, to znaczy ci Niemcy stanęli jeden z jednej strony, a drugi z drugiej strony udusili go. Albo po prostu, albo ludzie, takie straszne mrozy były, gdzie, bracie i siostry, trzeba było, to o 4:00 rano budzili tych więźniów Niemcy w obozie, a były mrozy straszliwe i musiał w takim cieniutkim drelichu stać, to jest takie płótno tylko było na nim. Do 6:00 to tam zawsze połowa zmrozu padła, a co sobotę jeszcze, to ich porozbierali i z hydrantem zimną wodą jeszcze polali na największym mrozie. To, bracie i siostry, ja dzisiaj, kiedy myślę o tym, to mi się nie chce wierzyć, zdaje mi się, że ja śniłem. Tak, bracie i siostry, tak jak mi się dzisiaj zdaje, że to ja śnię tylko, że jestem u braci tu, Miszłaka, u brata Tabaczyńskiego, a stale mi się zdaje, że za chwilę się obudzę w Myślachowicach, że to jest nieprawda, że ja tu jestem z wami. Dlatego, bracie i siostry, widzimy, tak świat wygląda. A cóż jest człowiek, proch zaiste, weź do ręki garść kurzu, cmentarnej ziemi, a wiesz, czy, bracie i siostry, gdybyśmy dzisiaj wykopali na cmentarzu czaszkę jakąś i postawili dwie czaszki na katafalku i zapytali się, kto z nich był królem, a kto z żebrakiem. Zda kto rozróżnić? Dlatego wielki król Asyrii, Dariusz, to on, bracie i siostry, jak podanie niesie historyczne, to on kazał się, w testamencie kazał się w ten sposób pogrzebać, żeby jedną rękę zostawić nad ziemią, kiedy go mają pochowią w grobie. Że każdy przechodzi, żeby zobaczył, że nic ze sobą nie zabrał do grobu. Takie życie człowieka jest. Chociaż był wielkim, całe państwo miał do dyspozycji. Królem wspaniałym, całe pałace, bracie i siostry. Dlatego czy nie warto Bogu służyć? Czy nie wspaniałą jest prawda Chrystusowa, która dała nam tyle szczęścia, tyle nadziei, zmartwychwstania, wieczności całej, bracie i siostry? Wspaniałe to są rzeczy i one są niemożliwe do wyrażenia ludzkim językiem, naszymi ludzkimi słowami, bracie i siostry. Dlatego Dawid pięknym przykładem jest dla nas. Pięknym przykładem ludzkim, bo to był człowiek. Przykładem tej pięknej miłości, a we wszystkich jej kolorach miłości, a zarazem i pomyłek życiowych. Dawid nie znał złości ludzkiej, wychowany wśród owiec na łonie przyrody. Spotkanie tych dwóch ludzi, Dawida i Jonatana, na polu walki, nic tak, oni się pierwszy spotkali na polu walki, bracie i siostry, bo nic tak nie zaspala, jak wspólne cierpienia i wspólny cel. Jonatan, bracie i siostry, to był szlachetny syn Saula i dlatego popatrzmy, bracie i siostry, w jaki sposób i w jakich warunkach odbyło się spotkanie tych dwóch szlachetnych ludzi. Tych dwóch szlachetnych ludzi, o których wspomnieliśmy, Dawida i Jonatana. Czytamy tą piękną historię w pierwszej księdze Samuelowej, w 17 rozdziale, a bracie i siostry od 28 wierszu. A bracie i siostry, kiedy Dawid przyszedł, ojciec go posłał, wiedzą bracie i siostry, kiedy stanęły dwie potężne armie naprzeciw siebie, armia Izraela i armia filistyńska i wszyscy bracia Dawidowi poszli na wojnę. Poszli jako starsi bracia, poszli na wojnę. A został tylko ten pastuszek w domu. ten pastuszek, o którym się nawet ojcu nie śniło, że on miał być królem kiedyś. Bo wiemy, że jak przyszedł Samuel, żeby pomazać na króla, to ojciec podstawił wszystkich swoich synów, ale o Dawidzie to nawet nie pomyślał, ten został tam w polu. Dlatego, kiedy Duch Pański mówi, że żaden z nich, to Samuel się pyta, jest tu jeszcze ktoś? No mówi, jest tam jeden jeszcze, ale takie dziecko tam w polu, pastusze. Bracia i siostry wiedzą, że taki kopciuszek, to w każdym, gdzie jest większa rodzina, to się zawsze w każdym domu się znajdzie taki kopciuszek. Że czasem to lubią, tak? Rodzice czasem to uprzywilejują więcej jedno dziecko, no czasem to wiemy, że dzieci są więcej warte jedne, żeby je więcej kochać. Ale zwykle taki kopciuszek to zwykle bywa w domu, gdzie jest większa rodzina. Takim kopciuszkiem był Dawid. Tam go ojciec posłał z owcami, nawet mu do głowy nie przyszło, że to akurat ma być tym królem. I dlatego, kiedy bracia poszli na wojnę, to mówi, wiesz co, ojciec, idź tam, jak oni się miewają, czy żyją, weź tam do kobiałki i serka, może coś im do zjedzenia i zobacz, co tam z nimi słychać. I kiedy Dawid przyszedł, bracia i siostry, a gdy usłyszał Eliab, a bracia i siostry, wiemy o tym, że również, a kiedy Filistyńczyk co rano i co wieczór wstawał, a bracia i siostry, i wyzyw do... Po prostu ta z takim wyzewem do narodu żydowskiego. Po co my? Bardzo piękna myśl, prawda? Ja to, bracia i siostry, bardzo często tak myślę. Że jeżeli by dziś miała być taka straszliwa wojna, jakby to ludzie chcieli sobie wziąć ze wzór ze Starego Testamentu. Niechby tacy politycy, dalibyśmy im rękawice bokserskie, prawda? Chruszczowa, czy jeszcze tam, prawda, Breżniewa, czy jeszcze innego, Kosygina, Gomułkę i Johnsona, czy jeszcze może innych, czy Utanta, czy jeszcze innych i byśmy poszli... Wszyscy dalibyśmy im rękawice bokserskie i bijcie się, a my będziemy bić brawo, którego zwycięży, prawda? Byśmy tak oglądali. I dlatego, bracia i siostry, tak było w Starym Testamencie, możemy wziąć nawet za przykład, że bardzo słuszna myśl mówi, po co my się mamy wszyscy mordować? Chodźcie tu do pojedynku, Goliat wystąpił. Występował przez 40 dni i nie było, kto by się znalazł, żeby wystąpił do walki. Bracia i siostry, najwięcej to komu by pasowało stanąć do tej walki? No, Saulowi, bo on był jeszcze powiedziane o wyższy, o... głowę od całego Izraela. Ja tam myślę, że on ta chyba tak przykucał nawet, jak stał w tej armii, żeby nie widać było, że on jest najwyższy, bo Goliat był potężny rycerz, to by wypadał Saulowi stanąć. Dlatego, kiedy Dawid przyszedł, to mówi, co to, tyle dni i przeciwko temu nieobrzezanemu Filistyńczykowi nikt nie ma, kto by stanął do walki? Mówi, ja bym, gdybyście mi tylko pozwolili. Bracie i siostry, popatrzmy, jak braci go właśnie przyjęli. A gdy usłyszał Eliab, brat jego starszy, co mówi z onymi mężami, zapalił się gniewem Eliab na Dawida i rzekł, 28 wiersz, to jest 17 rozdział. A mówi, po coś tu przyszedł? A komuś poruczył one trochę owiec na puszczy? Znam ci ja pychę twoją i złość serca twego, żeś przyszedł, abyś się przypatrywał bitwie. A wtedy rzekł Dawid, cóżem teraz uczynił wszakżem tu na rozkazanie przyszedł? Popatrzmy, jak właśnie bracia go przyjęli, bracia i siostry. Jak właśnie bracia przyjęli Dawida. Po coś tu przyszedł, a przyszedł... bracie i siostry, a mówi, znam ci ja pychę serca twego, mówi, po coś tu przyszedł, mówi, chcesz tu teraz zaś znowu uruś. Bracie i siostry, czy nie podobnie się stało z Chrystusem? Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Bracie i siostry, Chrystus Pan miał rozpocząć taką samą walkę, bój z kim? Z pozafiguralnym Goliatem, z szatanem. I przyszedł do swoich, jak czytamy Ewangelii świętego Jana w 1 rozdziale, a w 11 wierszu, a jak naród żydowski go przyjął? Czy tu nie jest piękna figura, bracie i siostry? Że w ten sam sposób, jak bracia właśnie przyjęli, zamiast się cieszyć, że Dawid miałby chęć, on by chciał podjąć walkę, to mówił, a jakiś pyszałek przyszedł, tu przyszedł, uciekaj, marsz tam z powrotem. Jeszcześ nigdy miecza ani włóczni w ręce nie miał, ty tu chcesz podejmować walkę. Dlatego, bracia i siostry, widzimy, takim ciężkim jest życie. W taki sposób przyjęli go jego właśnie bracia. Wyszła tutaj zaraz na jaw tajona złość i zazdrość. To zmyk rozzuchwalony przez Samuela, oni tam wiedzieli. Oni tam... Bracie i siostry, ta zadra to była od tego czasu, kiedy właśnie Samuel go pomazał. Mówi, rozzuchwalił go ten Samuel, tak se pomyśleli w swoim sercu. A marsz do owiec, smarkaczu. Właśnie bracia zwątpili o nim. Właśnie bracia. Tak jak właśnie i Chrystus, który przyszedł i został odrzucony, a i ukrzyżowany, ale wiemy, że śmierć jego jest zwycięstwem i odkupem za cały rodzaj ludzki. Dlatego, bracie i siostry, Dawid, czy się dał tym złamać? Nie. On się nie załamał. Jeżeli ktoś urąga Bogu, o, to mówi, ja idę. Co mi tam mówi? On nawet nie dbał o córkę i o królestwo, bo Saul to tak powiedział, że kto stanie do walki i zwycięży, to mu dam córkę i królestwo. Wcale Dawidowi o to nie chodziło. To on mówi, nieobrzezany Filistyńczyk Bogu urąga. Ja jestem, mówi, gotowy stanąć do walki. I dlatego wieść rozchodzi się lotem błyskawicy po obozie. A bracia i siostry, dlatego wcale Dawid nie dbał na to, jak go bracia przyjęli. Ale bracia i siostry, jak kiedy wieść dotarła do Saula, króla, to się na pewno bardzo ucieszył. Mówi, dałaś tu tego rycerza. Jak czytamy w tym wierszu 38, 17 rozdziału mówi tak. Kiedy, bracia i siostry, wyobraźmy sobie tą scenę, kiedy teraz Dawid stanął przed Saulem. Kiedy Saul się popatrzył, myślał może rycerza, że zobaczy, a tu zobaczył takie chłopczynę, młodego człowieka, nieuzbrojonego, bez tarczy, bez przyłbicy, no bracia i siostry, bez miecza, bez tych wszystkich narzędzi, które są potrzebne do pojedynku. I mówi, ty człowieku chcesz walczyć z tym Goliatem? To co wtedy Saul zrobił? Ubrał Dawida w swoją zbroję, prawda, jak czytamy? I mówi tak, i ubrał Saul Dawida w szaty swoje i włożył przyłbicę miedzianą na głowę jego i obległ go w pancerz. I przypasał też Dawid miecz jego i na szaty swoje i kosztował, jak gdyby mógł w tym chodzić. Bracia i siostry, wyobraźmy sobie tę scenę, jak Dawid wyglądał w tej zbroi. Saul był największy w Izraelu. Jak wdział przyłbicę, to spadła mu na oczy. Wdział tę zbroję, wszystko latało na nim. Miecz przypiął, włóczył mu się po ziemi, bo przecież Saul był potężne chłopisko w Izraelu. Jak się przeszedł Dawid parę razy w tym, to co powiedział? Mówi tak. Wtedy rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, bom temu nie przywykł i złożył to Dawid z siebie i masz to, mówi. Ja sobie mówię, że swoją zbroję. I dlatego, bracia i siostry, Saul wyobraża odrzuconych pomazańców. My wiemy o tym, prawda? Że Saul został odrzucony dlatego, że nie wypełniał boskiego prawa, a odrzucony, kiedy bracia i siostry nas stroili w zbroję odrzuceni pomazańcy, te wszystkie systemy Babilonu, to dobrześmy się czuli w tej zbroi? W tej przyłbicy, z tą tarczą, z tym mieczem? Umieliśmy wojować, jak ktoś przyszedł, jak bracia przyszli do nas, powiedzieli nam, w piekło wierzycie, jakie macie dowody na to? Dusza nieśmiertelna. Bracia i siostry, ta zbroja nam nie pasowała. Nie umieliśmy się nic obronić wcale. I dlatego musieliśmy co zrobić? Te zbroje musieliśmy oddać tym odrzuconym pomazańcom, Saulom. Tym Saulom po odrzuconym, których Pan odrzucił od siebie. A mamy, wzięliśmy dopiero tą zbroję, którą Ojciec Niebieski nam dał. Te 5 gładkich kamieni słowa prawdy ze strumienia Słowa Bożego włożone do torby naszego serca. To jest, bracia i siostry, ta zbroja, która dała nam szczęście, radość, daje nam zwycięstwo, bracia i siostry, że sobie nawet nie możemy wyobrazić, że Bóg ludzi takich wielkich, profesorów, naukowców pominął, a my mamy dostęp do tych wspaniałych rzeczy, nie mogą oni ich pojąć. Dlatego widzimy, Dawid się źle czuł w tej zbroi. O, mówi, nie będę w tym chodził. Możemy sobie, bracia i siostry, dlatego on jest powiedziane, że poszedł do strumienia, wziął tych 5 gładkich kamieni, te Słowa Bożego. Dlatego jak Saul w takich warunkach, stawiamy sobie pytanie, bracia i siostry, jak Saul w takich warunkach mógł powierzyć w ręce Dawida losy Izraela, bracia i siostry? Przecież jako król to sobie pomyślałem, no to z czym ten człowiek idzie teraz do walki? A dlatego Saul już nie miał wyjścia, mówi, już mu było wszystko jedno, obojętne mu było. Co się stanie, niech się stanie. I dlatego, bracia i siostry, był wieczór, tak jak czytamy ten 42 wiersz, a gdy spojrzeli Filistyńczycy, a kiedy wyszedł teraz Dawid naprzeciw Filistyńczyka, tylko bracia i siostry, Dawid to był, on mądrze sobie postąpił, bo on te kamienie swoje i tą właściwą zbroję, proce, to schował do terwy, a do ręki to co wziął? Kij. Nawet się Goliat obraził. Mówi, coś wyszedł, mówi na mnie jak na psa, z kijem w ręce. Ale to nie była, bracia i siostry, wiemy, że on miał broń. I dlatego co zgubiło Goliata? Pycha go zgubiła. Bo jak czytamy w tym 42 wierszu, a gdy spojrzał Filistyjczyk i obaczył Dawida, to co mówi? Lekce go sobie poważył, przeto, że był dzieciną, lisowatym i pięknym na wejrzeniu. Lekce go sobie poważył. Zgubiła Goliata pycha i prawdopodobnie musiał nie wziąć albo w ogóle przyłbicy, to znaczy, bo gdyby miał ten stalowy garnek na głowie, to byłby mu ten kamień nic nie zrobił. Ale jak zobaczył taką dziecinę, tak mówi, lekce go sobie poważył i albo nie spuścił tej przyłbicy, bo można spuścić przyłbicę, albo w ogóle prawdopodobnie jej nie wziął. I dlatego dostał kamieniem prosto w głowę. Dlatego, bracia i siostry, widzimy, że właśnie zgubiła go pycha. Pycha z nieba spycha. Tak jest polskie przysłowie. Dlatego, bracia i siostry, my musimy pamiętać o tym, że w obliczu boskiej nieskończoności, boskiej prawdy, to nie jest nasza prawda. My jesteśmy sługami tylko, a narzędziami marnymi w ręce Bożej do wykonania Jego zadań. Ale musimy mieć właśnie te prawdy Słowa Bożego. I dlatego chociażby było legion demonów, legion, bracia i siostry, przeciwników, z jednej strony, ale to pamiętajmy o tym, że jednak nic nam nie uczynią, bo za nami jest Bóg i prawda. I dlatego, bracia i siostry, właśnie tak jak Chrystus w Getsemane, to była podobna walka. Kiedy cały naród izraelski patrzył, a naród filistyński z jednej strony. Tak samo jak w ogrodzie Getsemane, kiedy Chrystus po raz ostatni walczył z szatanem, to całe niebo na pewno szeptało: zwycięży albo upadnie, zwycięży albo upadnie. Tak samo jak tam Izraelczycy patrzyli, czy zwycięży, czy upadnie, bo losy Izraela były w ręce Dawida. I dlatego, bracia i siostry, ta miłość litościwa, miłość uzdrawiająca, miłość wyszydzona i umęczona, miłość umierająca, to jest Chrystus. I dlatego Dawid jest pięknym symbolem. Ale, bracia i siostry, czytamy dlatego w 55 wierszu, że kiedy Dawid już zwyciężył, to popatrzmy, co mówi Saul. A gdy widział Saul Dawida wychodzącego przeciw Filistynowi, a mówił do Abnera, hetmana wojska swego: czyim synem jest ten młodzieniec, o Abnerze? I odpowiedział Abner: jako żywie dusza król, że nie wiem. Bracia i siostry, czy to jest prawda, że Saul nie wiedział, czyim synem jest ten młodzieniec? Że on się teraz pytał? O, bracia i siostry, bo on go nie znał. Jak on go znał, czyim synem jest? Wiedział. A teraz dopiero udał nagle, że nie wie, kto to jest. Mówi: czyim synem jest ten młodzieniec? A Abner hetman mówi: nie wiem, królu. A bracia i siostry, widzimy, bo on go nie chciał znać, bracia i siostry. Ci wielcy bohaterowie i wodzowie dzisiejsi, oni nie chcą znać Chrystusa, nie chcą patrzeć na prawdę, bo to by im przeszkadzało w ich planach życiowych, w osiągnięciu tego, co oni mają za cele. I dlatego Chrystus nieznany jest dla odrzuconych pomazańców. Nieznany, bracia i siostry. Tak jak Saul się pyta, czyim synem jest ten młodzieniec. Tak samo dzisiaj Chrystus nieznany jest dla odrzuconych pomazańców, dla tych wszystkich. Dlatego pośród tych oczów, które patrzyły na Dawida, to były tylko jedne, które patrzyły z miłością. A czyje to były oczy? Jonatana. Tego Jonatana, który, bracia i siostry, jak czytamy w 18 rozdziale, nie będę czytał, bo wszyscy wiecie o tym, chciałbym skrócić i zakończyć nasze rozważanie, bo to jest piękny przykład miłości braterskiej. Bracia i siostry, że on co zrobił? On teraz wiedział, że mówi: wiesz co, Dawidzie, ja nie jestem godny jako rycerz. Zdejmuje płaszcz królewski z siebie, wdziewa na pastusze szaty, odziewa Dawida. Zdejmuje z siebie swoją przyłbicę, swoją zbroję, swój miecz i to wszystko, i swój pas rycerski. A bracia i siostry, pas rycerski to była największa rzecz dla żołnierza starożytności. Kiedy szli żołnierze zdobywać Jerozolimę przez pustynię, to wszystko zrzucili, ale pasa nie zrzucili, bo to był symbol, jego symbol rycerskości. Wszystko Jonatan oddał Dawidowi, bo go umiłował jako duszę własną, tak jest powiedziane. Dlatego, bracia i siostry, to była wielka miłość. Pas rycerski, ten piękny płaszcz, który jest symbolem braterskiej łaski, a Chrystus, bracia i siostry, płakał. Byłem nagim, jak mówi, a nie przyodzialiście mnie, powiedział do narodu. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Dlatego my, bracia i siostry, mamy właśnie tą braterską łaskę, ten płaszcz braterskiego miłosierdzia, który bracia okazują dla nas również i dla nas w Polsce. My dowody waszej miłości mamy, bracia i siostry, i dlatego jesteśmy wam gorąco wdzięczni, cieszymy się, wierzymy, że również spotkacie się z nagrodą z ręki Ojca Niebieskiego, z większym szczęściem i z większą radością, jaką my możemy dać ludzie. Dlatego, bracia i siostry, możemy sobie wyobrazić, jakie to było piękne, kiedy razem jechali już z powrotem po wielkim zwycięstwie, jak sobie wzajemnie opowiadali. Ale, bracia i siostry, gdy oni razem grali, śpiewali, cieszyli się na dworze, bo Saul go wziął na dwór, to jak, czy wszystkim się to podobało? Że oni tych dwóch braci tak się bardzo kochało? Komu to się nie podobało? A widzimy Saulowi. Saul rzucił tym oszczepem, ażeby rozdzielić tych braci. Bracia i siostry, straszliwa zazdrość. Tak jak już powiedzieliśmy, że gdy zazdrość zaczyna pracować, miłość bierze wakacje. Pamiętajmy o tym, że zazdrość wyrzuca precz miłość. Jeżeli nie ma nic gorszego, czy to w małżeństwie, czy w życiu chrześcijańskim, czy w czymkolwiek, jak zazdrość dopuścimy do serca swojego. I dlatego właśnie Saul dopuścił do zazdrości, kiedy widział, że te dwa serca tak się kochają, że się cieszą wspólnym szczęściem na tym dworze, na tym pałacu, to widzimy, szatan mu potrzebuje wszystko, żeby ich rozerwać. Do tego nawet doszło, że, jak wiemy, rzucił oszczepem. Że musiał co zrobić Dawid? Musiał niestety uciekać z pałacu. I dlatego Jonatan go odprowadził i płakali obydwaj. Ale kto płakał obficiej? A Dawid, bo szedł na puszczę, mówi Pismo Święte. Nie będę czytał tych wierszów, bracia i siostry. Ale oni sobie poprzysięgli miłość. Dlatego, tak jak powiedzieliśmy, musimy pamiętać, bracia i siostry, że ta obrażona ambicja i pycha... Wiecie, bracia i siostry, dlaczego to się stało? Pismo Święte określa nam, bo Dawidowi ile śpiewało? Zwycięstwa, kiedy wkraczali 10 tysięcy, a Saulowi tylko 1000. I dlatego Dawid już tego nie mógł cierpieć, że jak to mówi on, król, że temu Dawidowi niewiasty śpiewały, a czy nie należało się Dawidowi? Od tego czasu już tam A widzimy zazdrość w jego oczach. Jego serce już stwardło na kamień, bo mu pycha, zazdrość, nienawiść, że doprowadził do tego, bracia i siostry. Dlatego widzimy dzisiaj ta schizma w Kościele. Dlatego cieszymy się, bracia i siostry, że możemy wspólnie pracować. Że nie znając się mamy braci w Stanach Zjednoczonych, że kto by dzisiaj, bracia i siostry, mógł tak gdzieś przyjechać z Warszawy, przyjechać do was tu i czuć się tak dobrze. Ani nie kuzyn, ani nie wujek. A tylko miłość braterska nas tak ślicznie wiąże ze sobą. Dlatego szatan starał się to jakoś, żeby to porozrywać, żeby porozdzielać braci, ale my możemy Bogu podziękować, bracia i siostry, że jesteśmy związani wspólną miłością, wspólną prawdą, ale pamiętajmy, że przeciwnik szatan to będzie zawsze używał środków, żeby rzucić oszczepy między braci, żeby ich rozdzielić, żeby ich poróżnić. Dlatego starajmy się wytrwać w tej miłości. Bogu dziękujemy na kolanach wspólnie właśnie, że jesteśmy w tej miłości wspólnej, bo nawet Dawid i Jonatan to złożyli sobie przysięgę. Przysięgę miłości sobie taką złożyli, jak czytamy w tej pierwszej księdze Samuelowej, w 20 rozdziale, bracia i siostry, pozwolą, że jeszcze odczytam, ten 14 i 17 wiersz, te piękne słowa, jak jest powiedziane, także i ty będę żywli, ty, mówię, uczynisz ze mną miłosierdzie pańskie, choćbym i umarł. Przecież nie oddalisz miłosierdzia Twego od domu mego aż na wieki, ani gdy wykorzeni Pan nieprzyjaciele Dawidowe po wszystkiej ziemi. I uczynił Jonatan przymierze z domem Dawidowym, mówiąc, niech wtedy szuka Pan z ręki nieprzyjaciół Dawidowych. Nadto jeszcze Jonatan przysiągł Dawidowi przez miłość, którą go miłował, bo jako miłował duszę swoją, tak też i jego miłował. I rzekł do niego Jonatan, jutro mów miesiąca, a będę się pytać o Ciebie. Dlatego to była przysięga miłości. Bo Jonatan wiedział, że Dawid zwycięży i będzie królem. On wiedział o tym. Dlatego mówi, kiedy dojdziesz do władzy, to pamiętaj na mnie i na dom mój. Ale wiemy, bracie i siostry, jak czytaliśmy, że Jonatan zginął na polu bitwy. Ale miłość swoją Dawid przeniósł na syna jego, Mefiboszeta chromego. Bracie i siostry, przypominaj sobie tą piękną historię, że ten piękny syn tego właśnie Jonatana, nieszczęśliwy kaleka Mefiboszet, ten, który by właśnie o kulach nie mógł się poruszać, a Jonatan właśnie po śmierci, Dawid po śmierci Jonatana wziął go na swój pałac i chował go u siebie. Przelał właśnie miłość, a na syna jego. I dlatego, bracia i siostry, miłość ta przetrwała grób. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, że kiedy Dawid uciekł, jak czytamy w 20 rozdziale, a w 27 wierszu, to teraz Saul pyta się Jonatana, gdzie jest, jak powiedział? Gdzie jest Dawid? Zapytał się Jonatana? Nie. Bracia i siostry, gdyby zaglądnijcie tam, to Saul się pyta, gdzie jest syn Isajego. Bo Dawid już mu nie chciał przeleść przez gardło. Bo Dawid to jest umiłowany. Dawid to znaczy umiłowany. On już nie chciał zapytać się, gdzie jest Dawid, tylko gdzie jest syn Isajego. Bo umiłowany już mu nie chciało przejść przez gardło. Tak, bracie i siostry, widzimy do tego stanu. I dlatego, a Jonatan co czyni? A w pierwszej, bracie i siostry, pierwsza księga Samuelowa, 20 rozdział, 30 do 33 wierszu, mówi tak. I zapalił się gniewem Saul na Jonatana i rzekł mu, synu złośliwy, a mówi, czemuż nie przyszedł syn Isajego ani wczoraj, ani dzisiaj do stołu? Gdzie on jest? I zapalił się gniewem Saul na Jonatana i rzekł mu, synu złośliwy, upornej matki, a zaż nie wiem, żeś sobie obrał syna Isajego ku zelżywości? Bo po wszystkie dni żywota Isajego będzie żył na ziemi, nie będziesz ty umocniony i królestwo twoje. Mówi, pamiętaj o tym, że jak będzie Dawid żył, to gdzie ty mabysz, to gdzie, to ty nie będziesz królem. A tak mu Saul tłumaczy swojemu synowi. A co odpowiada Jonatan? Wtedy odpowiedział Jonatan Saulowi, ojcu swemu, i rzekł do niego, przeczże ma umrzeć, a cóż ci uczynił? Cóż złego ci uczynił, ojcze? I cisnął Saul włócznią na niego, aby go przebił. Wtedy poznał Jonatan, że koniecznie ojciec jego umyśli, aby zabił Dawida. I teraz, bracie i siostry, poszedł dopiero tam, na to pole, na puszczę, żeby go powiadomić, że kochany Dawidzie, już nie masz po co wracać z powrotem, bo ojciec mu jednak pała nienawiścią. I mieli sobie, bracia i siostry, przypominacie, dać znać tylko z tej procy tym kamieniem. Ale czy mogli się rozstać bez pożegnania? Jednak widzimy nie. Pomimo tego, że wyszczelili to, że dali sobie, że znak umówiony wykonali, że musisz, Dawidzie, uciekać, bo mój ojciec pała nienawiścią, ale jednak nie mogli się rozstać. Padli sobie w objęcia. A bracia i siostry, a gdy odszedł chłopiec Dawid, stał od strony południowej i upatrzył twarzą swoją na ziemię, ukłonił się po trzykroć, a pocałowawszy jeden drugiego, płakali pospołu, ale Dawid obficiej. Bo Dawid szedł na puszczę, szedł do walki, do cierpień, do trudności, do odosobnienia. I dlatego to, bracia i siostry, jest właśnie walka chrześcijańska. Walka naszych trudności, walka naszych, a widzimy, naszego poświęcenia. I dlatego, bracia i siostry, na pożegnanie płakali obydwaj. Dlatego ta braterska łączność, widzimy, jak pięknie pokazana jest. O, bracia i siostry, ten właśnie Dawid, zwycięzca Goliata i Filistynów, ale z pomazańcem pańskim on nie chciał walczyć. Niech bracia i siostry zauważą, że kiedy w grocie Abdulam Bóg jakby poddał Saula w jego ręce, że przyszedł do jego łoża i spał ten wróg, jeżeli by tak, bracia i siostry, Saul zastał Dawida śpiącego jak Dawid Saula, to co? Czy by tak postąpił, jak Dawid postąpił ze Saulem? Na pewno by go przygwoździł do ziemi. A widzimy, Dawid nie uczynił tego, chociaż Pan jakby go podał w ręce. Mógłby sobie tak nawet pomyśleć, wola Boża się stała, bo go mam teraz w ręce. A widzimy, jest powiedziane, że kubek wziął z jego ręki. I widzimy, bracia i siostry, że Saul płakał. Mówi, synu mój, jak potem zobaczył rzeczywiście, że był tu Dawid, to mówi, synu, wróć się. Ale co to takie serce, widzimy? Dzisiaj płakał, a jutro był gotowy zamordować. Taki charakter. Dlatego chrześcijanin nie może, bracia i siostry. To jest przykład dla nas odstraszający, jakimi my mamy być. Dlatego Dawid wiedział o tym. Ale bracia i siostry, chociaż Saul ścigał i gonił Dawida, nie mógł znaleźć. Ale czy Jonatan wiedział, gdzie przebywa Saul? Przepraszam, Dawid. Bracia i siostry, w 23 rozdziale. A, widzimy, Jonatan zawsze wiedział. Czytamy w 23, a w 16 i 17 wierszu mówi tak. Wtedy wstał Jonatan, syn Saula, i szedł do Dawida, gdzie? Do lasu. I posilał jego rękę w Bogu, mówiąc do niego, nie bój się, bo cię nie znajdzie ręka Saula, ojca mego, a ty będziesz królował nad Izraelem. Bracie i siostry, co za wspaniała miłość. Ten, bracie i siostry, Saul gonił, nie wiedział, gdzie Dawid. A Jonatan wiedział, chociaż w lesie Dawid był, on zawsze wiedział, gdzie brat jego przebywa i często szedł do lasu i posilał jego serce. Mówi, nie bój się, bo Pan jest z tobą, umocni cię Pan i ty będziesz królował w Izraelu. Bracie i siostry, czy możemy znaleźć przykład szlachetniejszej miłości? A zarazem tu jest pięknie pokazana braterska społeczność. Bracie i siostry, cóż by wam było po kalecie, prawda? Żeby wydawać pieniądze, tyle wysiłków, sprowadzać, opłacać go. A to właśnie jest ta braterska społeczność nasza, miłość, która nas łączy wzajemnie. Tak, że my idziemy do naszych braci, czy to w szpitalu, czy w więzieniu. Bracie i siostry, tak, my mieliśmy również przywilej różne w Europie, bo nas łączy braterska miłość. A braterska miłość to nie tylko jest na ustach, ale ona jest również ta społeczność nasza. Społecznego zebrania, bracia i siostry, gdzie tu spotykacie się wspólnie. Gdzie się chociaż od czasu do czasu możecie spotkać, a oderwać się od świata, od tych wszystkich walk i trudności. To pięknie jest pokazana ta braterska społeczność, braterska łączność. I tak jak powiedzieliśmy, że Saul szukał, skopał lasy, groty, nie znalazł, a Jonatan zawsze wiedział, gdzie jego brat jest. Dlatego, bracia i siostry, kto daje jest królem, a tylko kto odbiera jest żebrakiem. I dlatego, bracia i siostry, dbać o chorych, o starych, o naszych braciach, którzy są w różnych trudnościach. I co, bracia, czynią to z wielką miłością. Dlatego widzimy, to jest ta miłość, to jest tą piotrową drabiną, która, a bracia i siostry, łączy nas z Ojcem Niebieskim. A widzimy, tam są pokazane te piękne szczeble, gdzie braterska miłość jest pokazana jako ostatni szczebel tej wielkiej drabiny, która prowadzi nas do Boga. Ale my, bracia i siostry, musimy go osiągnąć. Bo przez tą miłość, tak jak powiedzieliśmy, stajemy się zwycięzcami i przechodzimy do nieskończoności, do wiecznego szczęścia, radości, poza którą zasłoną. I dlatego wizję wspaniałą, bracia i siostry, mamy, a właśnie nad grobem tych dwóch bohaterów, bracia i siostry, kończąc nasze rozważanie, to przenieśmy nasze myśli do zmartwychwstania, kiedy Chrystus wraz z Kościołem stanie nad grobami ludzkości i zawoła z powrotem Jonatana i Dawida. Bracia i siostry, czy możemy sobie wyobrazić, jakie będzie piękne spotkanie, kiedy ci dwaj miłośni bracia spadną sobie w ramiona. Kiedy Chrystus zbudzi ich do życia, a nie tylko ich, ale cały rodzaj ludzki swojej miłości. Kiedy znowuż Dawid i Jonatan obłapią się wzajemnie w miłości, w wspaniałym królestwie. Co za piękny obraz. Dlatego pragnę zakończyć, bracia i siostry, nasze rozważanie tej pięknej historii, którą nazwaliśmy Potęga Miłości, bo to jest wspaniała potęga miłości. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a w 9 i w 10 wierszu mówi te piękne słowa, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczyli, abyście miłowali jedni drugich. Albowiem to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii, w Achaii, ale was napominamy, bracia, abyście tym więcej w niej obfitowali. To są te piękne słowa na zakończenie naszego rozważania świętego apostoła Pawła.